To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
przypominamy odcinek Urszuli Pieczek o tym, co to znaczy być w spektrum. Dzień dobry, tu Martyna Turska. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, dlatego w tym weekendowym wydaniu podcastu 8.10 przypominamy odcinek Urszuli Pieczek o tym, co to znaczy być w spektrum. Dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.
Słuchasz 8.10 podcastu Gazety Wyborczej.
Dzień dobry. Z tej strony Urszula Pieczek z Gazety Wyborczej, a Państwa i moją gościnią jest dziś Ewa Furgał, edukatorka antydyskryminacyjna i współpracowniczka wielu organizacji pozarządowych. Autorka bloga Dziewczyna w Spektrum i innowacji społecznej dla niepracujących dziewczyn z zespołem Aspergera Zawodowe Zaprzyjaźnianie się. Prowadziła szkolenia m.in. z zarządzania różnorodnością. Jest członkinią i założycielką Fundacji Przestrzeń Kobiet. Diagnozę zespołu Aspergera otrzymała dopiero w wieku 36 lat. Niedawno wydała książkę pod tytułem Dziewczyna w Spektrum i założyła Fundację Dziewczyny w Spektrum. Dzień dobry, Ewo.
Dzień dobry.
Zacznę od pytania ogólnego. Co to dziś znaczy, że dana osoba jest w spektrum i co się na to spektrum składa?
To oznacza, że osoba rozwija się w spektrum autyzmu. Z perspektywy medycznej spektrum autyzmu jest wciąż uznawane za zaburzenie rozwoju. Natomiast w tej chwili i samorzecznicy, i badacze mówią o tym, że to bardziej adekwatne i mniej stygmatyzujące, żeby mówić o tym, że nie jest to zaburzenie rozwoju, ale po prostu inny model rozwoju. Dlatego mówimy o tym, że osoby w spektrum autyzmu rozwijają się w spektrum. I jeśli chodzi o takie najbardziej charakterystyczne elementy tego spektrum, to znowuż w kategoriach medycznych spektrum autyzmu diagnozuje się na podstawie trudności w relacjach społecznych, trudności w komunikacji społecznej oraz obecności specjalistycznych zainteresowań i zrytualizowanych zachowań. Nasza perspektywa jest trochę inna. Mówimy o tym, że osoby w spektrum autyzmu trochę inaczej się komunikują, że to jest różnica, znowuż, a nie zaburzenie. Natomiast trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych po części są spowodowane tymi różnicami komunikacyjnymi. Po części również tym, że nasze układy neurologiczne trochę inaczej pracują i na przykład trochę szybciej się przeciążają pod wpływem nadmiaru bodźców.
Ty w swoich wystąpieniach, tekstach, też w książce, ale na swoim blogu zwracasz uwagę na to właśnie, że autyzm jest jednym z przejawów ludzkiej neuroróżnorodności i różnorodności. Chciałabym cię zapytać w tym kontekście o używanie języka, bo wydaje mi się, że to nie tylko w przypadku osób w spektrum autyzmu jest ważne, ale w ogóle jakby rozmowa o różnego rodzaju odstępstwach jest bardzo z jednej strony trudna, z drugiej strony żywa, a jeszcze z innej strony wydaje mi się, że czasem można się pogubić w różnych narracjach. Ty zwracasz uwagę na język. Często mówisz o tym, że takie sformułowanie jak ludzie cierpiący na autyzm albo ludzie dotknięci autyzmem to nie jest właściwe określenie, bo ono sugeruje, że autyzm jest czymś złym, nienaturalnym. Nie wiem, nie chcę używać takiego słowa, ale jakoś pewnie w takiej narracji ogólnej i powszechnej nienormalnym, cokolwiek by to miało znaczyć. Czy twoim zdaniem autyzm jest czymś, co powoduje cierpienie?
Nie, to nie autyzm powoduje cierpienie. Cierpienie powoduje odbiór społeczny, którego osoby w spektrum autyzmu doświadczają w bardzo brutalny czasem sposób. Cierpienie powoduje również niezrozumienie ze strony otoczenia. Natomiast tak jak powiedziałaś, język jest ogromnie ważny. Język modeluje rzeczywistość społeczną. Język przyczynia się też do tego, czy człowiek ma poczucie sprawczości, czy nie. I z osobami w spektrum autyzmu jest tak, że jeśli od dzieciństwa dostają takie komunikaty, że właśnie, że są zaburzone, że coś jest z nimi nie tak, że powinny się przystosować, to znacznie trudniej jest zdobyć to poczucie sprawczości. Taki sposób mówienia o osobach w spektrum autyzmu mocno się przyczynia po prostu do ograniczania im szans życiowych. Natomiast jeśli w tym języku jest akceptacja, jest wsparcie, jest docenienie różnorodności, wówczas mamy szansę rzeczywiście po prostu wieść dobre i spełnione życie.
Jakie argumenty czy jakie cechy najczęściej pojawiają się w kontekście osób w spektrum autyzmu?
My się cały czas mierzymy z kilkoma bardzo bolesnymi stereotypami. Chyba taki najbardziej rozpoznany jest ten, że w ogóle osoby autystyczne żyją w swoim świecie, że nie potrzebują kontaktu z innymi osobami. To nie jest prawda. Ludzie w spektrum autyzmu zazwyczaj potrzebują kontaktu z ludźmi, potrzebują bliskich relacji, tak samo jak osoby neurotypowe. Natomiast często po prostu potrzebują ich mniej, mają trochę mniejsze potrzeby społeczne, ale nie oznacza to, że nie chcą tego kontaktu. Kontakty z ludźmi to jest rzecz bardzo pożądana przez osoby autystyczne, natomiast z bardzo różnych względów jest nam trudniej nawiązywać i utrzymywać bliskie relacje. Innym takim stereotypem jest zarzucanie osobom w spektrum autyzmu braku empatii. I to też jest mit, to bardzo krzywdzący i bolesny stereotyp. Tutaj to też jest kwestia być może tego, co rozumiemy pod tym słowem empatia. Bo jeśli postrzegamy empatię w taki sposób poznawczy, to znaczy jeśli rozumiemy ją jako umiejętność przyjmowania perspektywy innej osoby, to wówczas rzeczywiście osoby w spektrum autyzmu mogą mieć z tym kłopot. Natomiast jeśli rozumiemy empatię na poziomie emocjonalnym, jako współodczuwanie z kimś, współodczuwanie w takich sytuacjach, kiedy komuś się dzieje krzywda, to osoby w spektrum autyzmu bardzo często mają tej empatii wręcz za dużo. Ona jest taka przytłaczająca. Inną jeszcze sprawą jest to, w jaki sposób okazujemy empatię. I tutaj to też może się różnić od takich klasycznych sposobów okazywania empatii przez osoby neurotypowe. W związku z tym można uznać, że jeśli ktoś nie reaguje w sposób zgodny z oczekiwaniami społecznymi, to tej empatii nie ma.
Chciałabym, żebyśmy na chwilę zatrzymały się na kwestii autyzmu i płci, bo powszechnie przypisuje się autyzm chłopcom głównie. Ty prowadzisz Fundację Dziewczyna w Spektrum. I jak ważny w diagnozowaniu autyzmu jest komponent płci? Ty na swoją diagnozę musiałaś czekać długo i też jednym z powodów, o którym mówisz otwarcie, jest to, że po prostu uważałaś, że spektrum jest męskie.
Tak, zresztą nie tylko ja tak uważałam. Myślę, że nie miałam szans wcześniej na diagnozę. Ta wrażliwość na różnice płci w obrazie spektrum autyzmu tak naprawdę rozwija się, no przynajmniej w Polsce, od dopiero kilku lat. W innych krajach być może troszeczkę dłużej. Natomiast jednak mainstreamowo diagnostyka spektrum autyzmu cały czas nie jest wrażliwa płeć. Natomiast kryteria diagnostyczne i narzędzia diagnostyczne, które mają do dyspozycji diagności, one zostały skonstruowane na podstawie obserwacji chłopców i badań chłopców i uznane za uniwersalne, czyli To jest coś, co się dzieje w bardzo wielu obszarach życia, w innych gałęziach medycyny również. A tutaj dodatkowo mamy jeszcze element socjalizacji do roli płci, czyli takie czynniki społeczno-kulturowe, które bardzo mocno wpływają na różnice w zachowaniach dziewczynek i chłopców, a które to różnice są bardzo często bagatelizowane przez diagnostów, nie brane w ogóle pod uwagę.
Jakie to by były różnice?
Na przykład różnice w okazywaniu emocji, ponieważ dziewczynkom kulturowo zakazana jest złość i otwarte okazywanie złości, to dziewczynki zdecydowanie rzadziej od chłopców prezentują tak zwane trudne zachowania, między innymi zachowania agresywne, które to w przypadku chłopców bardzo często prowadzą do placówki diagnostycznej. Natomiast dziewczynki trafiają rzadziej do różnych poradni, trafiają rzadziej na diagnozę, dlatego że rzadko kiedy powodują tak zwane problemy wychowawcze. Natomiast mają bardzo duże kłopoty emocjonalne i psychiczne. Na przykład bardzo dużo lęku społecznego. To, co widzi otoczenie, to, co widzą opiekunowie, rodzice, to, na co zwracają uwagę, to zwykle są kłopoty z zachowaniem. Więc to powoduje, że ciągle jakby to na chłopców i na ich tak zwane trudne zachowania jest ustawiony fokus. A dziewczynki gdzieś cały czas się prześlizgują przez ten system.
Chciałam cię zapytać jeszcze o taką rzecz, że przy diagnozowaniu spektrum, diagnozowaniu autyzmu, bardzo często osoby, które później dostają taką diagnozę, wcześniej były diagnozowane na inne zaburzenia, na przykład na depresję. Czy to się jakoś łączy?
Tak, zdecydowanie to się łączy. To ma związek między innymi z tym, że te pożądane społecznie zachowania dziewczynki, a potem coraz dojrzalsze dziewczyny, wkładają bardzo dużo wysiłku poznawczego i emocjonalnego. To jest zjawisko tak zwanego maskowania. Czyli maskujemy takie nieakceptowalne społecznie zachowania i cechy, po to, żeby dostosować się do oczekiwań społecznych, żeby dostosować się do grupy, żeby nie mieć konfliktów w grupie, żeby nie zostać odrzuconą przez rówieśników, żeby nie zostać uznaną za dziwaczkę. Temu służy maskowanie, ale ono ma ogromny koszt psychiczny. Niestety standardem wśród dziewczyn i kobiet w spektrum autyzmu są zaburzenia psychiczne, głównie to są zaburzenia lękowe i depresyjne. Też jest tak, że w drodze do tej diagnozy spektrum autyzmu czasem dziewczyny i już dorosłe kobiety otrzymują nietrafione diagnozy zaburzeń osobowości. I to znowuż jest związane z tym zjawiskiem gender bias, czyli tym, że spektrum autyzmu jest spodziewane u chłopców, ponieważ tak mocno uwewnętrznione jest przekonanie, że autyzm dotyczy chłopców przede wszystkim. I badania pokazują, że nawet jeśli na diagnozę przyjdą dzieci dwojga płci, ale z bardzo podobnymi charakterystykami autystycznymi, to dużo większą szansę na diagnozę ma chłopiec ciągle. Więc to jest kwestia tak naprawdę świadomości.
Chciałam cię jeszcze dopytać o ten proces diagnozowania, ponieważ wiem od też swoich bliskich, którzy zmagają się z depresją czy chorobą afektywną dwubiegunową, że moment postawienia diagnozy był dla nich w jakiś sposób uwalniający. To znaczy, że w końcu wiedzieli, skąd to się wszystko bierze. I też to pozwala na dobranie odpowiedniego sposobu leczenia, wyjaśnienia sobie pewnych rzeczy przed samym sobą, przed samą sobą. Nie chciałabym tutaj sprowadzać tego do takich porównań, że zaburzenie czy choroba to dokładnie to samo, co spektrum autyzmu. Natomiast chciałam cię zapytać też o ten proces diagnozy, bo ty też mówisz o tym, że diagnoza w twoim przypadku była jakoś uwalniająca.
Zdecydowanie. I to jest bardzo częste doświadczenie dorosłych osób, które otrzymują diagnozy spektrum autyzmu. Szczególnie kobiet, które naprawdę w większości przypadków właśnie mają już jakieś diagnozy psychiatryczne wcześniej postawione. Ale myślę, że jest podobnie. To znaczy właśnie ta diagnoza daje ulgę, daje takie poczucie zrozumienia właśnie tego, co mi się przydarza w życiu. Zrozumienia własnych zachowań, własnych emocji. I oczywiście to nie dzieje się po prostu jakoś tak magicznie, że dostajesz papierek od psychiatry i już wszystko wiesz, ale to oczywiście jest jakiś początek pracy ze sobą i ze swoimi wyzwaniami. Jasne, nie ma czego leczyć, bo spektrum autyzmu nie jest żadną chorobą, ale na pewno to jest, diagnoza jest taką wskazówką służącą temu, żeby lepiej siebie poznać, żeby właśnie popracować nad samoświadomością po to, żeby mnie było lepiej w życiu, ale też po to, żeby inne osoby miały szansę mnie zrozumieć. Więc diagnoza jest dla dorosłej osoby bardzo ważna, ale też ma taki potencjał po prostu polepszenia życia, polepszenia relacji, związków, samopoczucia na przykład w miejscu pracy, czy nareszcie zdobycia takiej pracy, która jest zgodna z twoimi potrzebami.
Przeczytałam trochę o spektrum autyzmu na stronie rządowej. Najwyższa Izba Kontroli podaje, że 80% z 340 tysięcy osób w spektrum to dzieci. Chciałam zapytać o dorosłych w tym kontekście, bo mam takie poczucie, że wiele osób nie zostało w odpowiednim czasie prawidłowo zdiagnozowanymi i też takiej świadomości wcześniej nie było. Dlatego mam do ciebie też takie pytanie, bo ty to przechodziłaś jako dorosła kobieta. Jakie kroki poczynić, jeśli ktoś ma różnego rodzaju problemy, które nie wie, z czego wynikają, chciałby się czegoś więcej dowiedzieć. Jakie kroki powinien poczynić, żeby się poprawnie zdiagnozować?
Najpierw jednak chciałabym się odnieść do tych danych, które absolutnie nie odpowiadają rzeczywistości. Prawda jest taka, że nie zbiera się w Polsce danych na temat liczby zdiagnozowanych osób w spektrum autyzmu. Jedyne dane, jakie są zbierane, to jest liczba orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Natomiast jest całkiem spora grupa osób w spektrum autyzmu, które takich orzeczeń nie mają, a nawet nie starają się ich mieć. Oblicza się szacunkowo, że w Polsce zdiagnozowanych jest 1%, czyli mniej więcej 400 tysięcy ludzi ma diagnozę spektrum autyzmu. Natomiast no jest jeszcze kwestia prawidłowej diagnostyki, to znaczy oficjalnie ciągle mniej więcej 3 lub 4 razy częściej się diagnozuje chłopców i mężczyzn. Natomiast nie ma tak naprawdę żadnego racjonalnego powodu, dla którego miałyby te proporcje w populacji być nierównomierne, jeśli chodzi o płeć. Więc przyjmujemy, że mniej więcej tyle samo kobiet co mężczyzn jest spektrum autyzmu oraz jest jeszcze dość pokaźna grupa osób w spektrum, które się identyfikują jako niebinarne, dużo większa niż w tak zwanej ogólnej populacji. Ale zostawmy już te dane, w każdym razie nie są zbyt wiarygodne. Jeśli chodzi o proces uzyskiwania diagnozy, zanim osoby dorosłe się zgłaszają do placówek, które diagnozują spektrum autyzmu, bardzo często przechodzą proces tak zwanej autodiagnozy, czyli dowiadują się na własną rękę, czy mogą być w spektrum autyzmu. I to można zrobić nie odchodząc od komputera. Są dostępne w internecie różnego rodzaju testy przesiewowe, między innymi test AQ, który można zrobić. Namawiam, żeby zrobić co najmniej kilka takich testów. Można je wyszukać z pomocą wyszukiwarki, między innymi ASPI Quiz. Im więcej się takich testów przesiewowych zrobi, tym jakby większe prawdopodobieństwo, że taki formalny proces diagnostyczny potwierdzi tę diagnozę. Jeśli we wszystkich tych testach przesiewowych punktujesz wysoko, no to znaczy tyle, że jest coś na rzeczy. To nie znaczy jeszcze, że na pewno jesteś w spektrum autyzmu, bo to nie są testy diagnostyczne, tylko przesiewowe, ale to jest sygnał, że być może warto się przejść do placówki diagnostycznej i uzyskać taką diagnozę. A kiedy będziemy wybierać taką placówkę, to koniecznie to powinno być miejsce, które ma doświadczenie w diagnozowaniu osób dorosłych. I to jest bardzo istotne, dlatego że większość placówek jest przystosowana do diagnozowania dzieci, a dorośli to jednak jest trochę inny etap rozwoju. I no, niekoniecznie ćwiczenia w stylu dopasuj buźkę do emocji pokażą nam tutaj jakieś istotne diagnostycznie rzeczy. Więc diagności muszą jakby rozumieć różnice wynikające z wieku i różnice również wynikające z płci. Także placówka diagnostyczna diagnozująca dorosłe osoby. Najlepiej się również zorientować, czy przy pomocy strony internetowej, czy przy pomocy takiego researchu wśród dorosłych osób w spektrum autyzmu, czy placówka na przykład jest wrażliwa na różnice płci. Tych miejsc nie ma zbyt wiele i niestety one wszystkie są prywatne. Natomiast to jest ważny moment w życiu, więc z pewnością warto to zrobić.
Dzisiaj to już wszystko. W związku z tym, że czerwiec to miesiąc dumy, a także miesiąc akceptacji różnorodności, mam taki mały apel, żebyśmy byli wszyscy dla siebie wyrozumiali i wspierający. Dziękuję w imieniu swoim i współproducentki tego odcinka Julii Radziwiłł. Urszula Pieczek, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.